Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Sławomir Kotylak, były kandydat na urząd prezydenta miasta Zielona Góra i przyszły radny kadencji 18-23, bo to tak. Pięcioletnia kadencja. Zdobył pan wystarczającą ilość głosów, żeby zasiąść w Radzie Miasta. Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry państwu, też właśnie zacznę od przywitania. To prawda. Nie udało się zostać prezydentem, ale otrzymałem mandat zaufania od mieszkańców na to, żebym zasiadał w Radzie Miasta i reprezentował okręg czwarty.
Czyli... Myślałem, że zacznie pan od podziękowań za głosy. I...
Myślę, że to jest oczywiste, że należą się mieszkańcom podziękowania za ten właśnie mandat, za to zaufanie, za tą próbę postawienia na nową twarz w środowisku rajców miejskich.
Ale
za to serdecznie dziękuję.
Nie przekonał pan dużej ilości mieszkańców, bo miał pan najgorszy wynik spośród piątki kandydatów. 3000 głosów.
Rozumiem, mówimy o wyborach prezydenckich.
Tak.
Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no cóż, jeżeli się sprawuje 12 lat władzy i tą władzę jeszcze się gruntuje wszelkimi środkami przekazu, to trudno jest osobie zupełnie nowej w środowisku politycznym, w środowisku miasta jako osoby rozpoznawalnej, no, przebić się ze swoim przekazem. W sytuacji, gdzie dostęp do mediów jest dosyć ograniczony, a w zasadzie żadnego takiego...
Ale może to był błąd Platformy Obywatelskiej, że postawiła po prostu na, z całym szacunkiem oczywiście i sympatią, na kogoś takiego zupełnie świeżego.
Myślę, że to w kategoriach błędu nie może być rozpatrywane. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, no to pytanie, na kogo postawić. Członkowie Platformy Obywatelskiej w sposób najbardziej demokratyczny dokonali oceny i wyboru. I to jakby pozostawiamy poza dyskusją. Tutaj nie ma możliwości dyskutowania o tym, czy to jest zły wybór, czy zły.
To były,
czy
to, były prawybory, tak.
Dokładnie. I tutaj nikt nikogo nie wskazywał, nie pokazywał palcem ty i tylko ty.
Tak.
I teraz kwestia jest tego, jak te oceny członków Platformy przełożyły się na głosy wyborców. Wyborcy zadecydowali, no... Problem polega na tym, że w przypadku kogoś zupełnie nowego nie idzie za nim jakby historia jego dokonań i działalności tak bardzo rozbudowana, jak w przypadku pozostałych kontrkandydatów. Przypomnę, że każdy z kontrkandydatów w polityce miejskiej funkcjonuje co najmniej od 15 lat. No. Ja w polityce miejskiej funkcjonuję od 6 miesięcy.
Anita Kucharska-Dziedzic, proszę mi poprawić, ale ona zdaje się, że nie partycypowała w sprawowaniu
tak,
władzy.
Ale funkcjonowała społecznie, była rozpoznawalna, prowadziła i prowadzi stowarzyszenie Baba. W związku z tym w tym przekazie medialnym, w takich codziennych rozmowach bardzo często jej nazwisko się mogło przewijać.
Tak.
Moje w wąskim gronie uniwersyteckich pracowników nauki, wśród studentów. Tak, tu funkcjonowałem na co dzień, to było moje środowisko. Teraz to środowisko się bardzo poszerzyło, ale mówię, to jest tylko i wyłącznie pół roku pracy na to, żeby móc przekonać do własnej osoby.
Czyli ten pana start w wyborach to był rodzaj inwestycji w polityczną przyszłość?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej.
To ile pan zainwestował, bo te billboardy to chyba dużo kosztowały?
Nie, wszystko się mieści w granicach rozsądku. Te billboardy to także kwestia jakby z wyboru sposobu dotarcia i oceny tego, która z form marketingowych najbardziej w tym wypadku, akurat co do mojej osoby, będzie najbardziej pożądana. No trzeba było stworzyć tą rozpoznawalność.
Różne kwoty krążą na rynku.
Nie,
że 200 tysięcy pan wydał na kampanię.
Jak ja bym wydał 200 tysięcy, panie redaktorze, to po pierwsze musiałbym chyba sprzedać dom, samochód i jeszcze wziąć kredyt, ale tak poważnie mówiąc, nie wiem, akurat przy dobrze opracowanej strategii, nie takiej realizowanej na miesiąc czy dwa przed, ale zaplanowanej, wówczas koszty są zdecydowanie mniejsze, ponieważ choćby outdoory, czyli te powierzchnie reklamowe, są zdecydowanie tańsze wówczas, kiedy się je zamawia z wyprzedzeniem półrocznym czy nawet dziewięciomiesięcznym, a co innego, jak się je zamawia na miesiąc.
Dobrze, zostawmy pieniądze, ale przejdźmy do tej politycznej przyszłości, bo mówiło się panu także o tym, że może pan zająć się stanowisko marszałek Elżbiety Polak, że może pan zostać marszałkiem województwa.
A kto tak mówił, panie
redaktorze? Krążą tutaj w salonach politycznych takie głosy.
Krążą takie opowieści, że w Roswell nie było katastrofy UFO i inne tego typu niestworzone historie.
Teraz,
nie,
tak?
Ja myślę tak, że
taki
to w
kategorii... political fiction?
To jest zupełnie.
Dobrze, to gdzie pan widzi siebie na przykład za 10 lat w polityce?
Gdzie widzę siebie?
No za 5 lat od kadencji radnego, no ale po drodze wybory parlamentarne, wybory do Europarlamentu, później kolejne wybory samorządowe, sytuacja Platformy Obywatelskiej. Co chciałby pan w tej polityce
horyzont
zrobić?
Horyzont 10-letni to jest bardzo odległy horyzont i tak naprawdę życzyłbym sobie przede wszystkim zdrowia, tak, żeby te 10 lat w miarę przyjemnie upłynęło. Natomiast jeśli chodzi o tą sferę polityki, jestem początkującym politykiem. Na tą chwilę dopiero rozpoznaję, w czym tkwi ta, że tak powiem, nutka ciekawości i takiego zbierania doświadczeń, to co już inni politycy mają, tak, czyli obycie, mają również kwestie związane z funkcjonowaniem. Choćby to, o czym pan redaktor wspomniał, tutaj jakieś głosy o tym, że ktoś ma gdzieś zostać, czymś zostać, jak na to reagować, jak się do stosunku do tego ustosunkować, jak się zachowywać. Dla mnie to jest jakby cały czas szkoła. Wielu polityków ma to już za sobą, więc ja bym chciał za 10 lat osiągnąć pewien
pan
poziom.
Pan prezydent Andrzej Duda, on cały czas się uczy.
No, dziękuję za przyrównanie, może nie najbardziej trafne, bo ja przynajmniej staram się uczyć.
Z innego obozu, tak.
Tak, ja staram się uczyć i wyciągać wnioski, natomiast w przypadku prezydenta, no to z tymi wnioskami tak trzeba bywa różnie.
Wszyscy się uczą, dobrze, a pan nie może się doczekać, jak rozumiem, pierwszej sesji Rady Miasta za przysiężenia i tego, jak pięknie będzie żyć w opozycji.
Czy będzie pięknie? Ja myślę, że będzie na pewno bardziej merytorycznie niż dotychczas. To jest takie założenie, z którym idę do Rady Miasta. Rozmawiać, dyskutować, ale żeby ta dyskusja miała pewną wartość. Nie. Awanturnictwo, pyskówka i wzajemne ubliżanie sobie, ale nie. Wartość merytoryczna.
Ja
przede wszystkim
pan do końca
skupienie
zdaje
się
sobie sprawę, gdzie pan idzie. To znaczy, gdzie pan zmierza. To znaczy,
jeżeli nawet tak tam
na
nie jest, jeżeli tam tak nie jest, to ja dołożę wszelkich starań, aby zmienić ten obraz.
Będzie Wersal.
Nie wchodzę do kurnika i będę tak jak pozostali. Aha. Wchodzę po to, żeby było przede wszystkim merytorycznie. To jest mój cel na tą
radę. Ale wie pan, też są twarde rozmowy, często nie przebierają radni w słowach, często jest i dyskusja ostra i jakieś docinki. No, że nie wspomnę o tym, że właściwie to nie wiemy, jaka będzie koalicja jeszcze. Jak to, nie wiem, wczoraj mieliście państwo spotkanie Platformy podsumowujące wybory. Jakie są prognozy? Będzie koalicja z prezydentem tak jak przez ostatnie lata, czy nie?
O prognozach raczej nie będziemy, panie redaktorze, rozmawiać, dlatego że po pierwsze wczorajsze spotkanie nie temu służyło. Służyło raczej temu, aby podziękować, spotkać się, podziękować sobie wzajemnie za pracę, bo przygotowanie do wyborów to jest jednak nakład bardzo dużego zaangażowania czasu, środków, ludzi. To wszystko wymaga choćby tego, żeby najzwyczajniej w świecie powiedzieć: koledzy, koleżanki, serdecznie wam dziękuję za pomoc, serdecznie dziękuję za wsparcie. Daliśmy radę. Wynik jest lepiej niż zadowalający, bo i do sejmiku,
niestety,
i do rady,
nie będziemy rządzić.
I do rady wprowadziliśmy więcej
kandydatów.
Ja przepraszam,
że ja taki zgryźliwy jestem, ale jest pytanie o przyszłość. Znaczy, co Platforma będzie teraz w mieście robić? To znaczy, jaka będzie przyszłość formacji, która tak, w ostatniej kadencji przez dłuższy czas współpracowała z prezydentem Kubickim. Teraz jak się patrzy na prezydenta Kubickiego, to tam on odwrócił już swoje sympatie od Platformy i raczej puszcza oko w stronę Prawa i Sprawiedliwości.
Co robi prezydent, już pozostawiam ocenie mieszkańców, czy taka kolejna wolta nie jest tylko i wyłącznie partykularnym interesem prezydenta. Ja jestem skłonny stwierdzić, że przede wszystkim Platforma ma służyć mieszkańcom. To Zielonogórzanie wybrali przedstawicieli Platformy do Rady Miasta z określonymi oczekiwaniami. Te oczekiwania nie są ukierunkowane na to, czy to będzie współpraca z prezydentem, czy nie. Tu są oczekiwania konkretne. Konkretne postulaty zgłaszali mieszkańcy i konkretne rzeczy chcemy zrealizować.
Ale jest też konkretna rzeczywistość i żeby móc realizować to, o czym pan mówi, to trzeba mieć większość w Radzie, trzeba właśnie mieć jakieś przełożenie na te decyzje.
W określonych tematach, patrz amfiteatr, patrz otwarcie nowego żłobka czy przedszkola. Wsłuchawszy się wszystkie te debaty, które były przy okazji wyborów, no stwierdzam, że w 90% zależą na tym samym. A zatem jeżeli będziemy dążyli do jednego wspólnego celu, to ja tu nie widzę w ogóle opozycji, tylko chęć działania na rzecz miasta. Natomiast jeżeli będziemy lansowali jakieś kosmiczne pomysły, tylko i wyłącznie ukierunkowane na jakiś partykularny interes jednej osoby, czy też grupki osób, no to nie. No to tutaj należy wtedy rozważyć, tak? Czy to ma być miasto kilku osób, czy to ma być miasto mieszkańców. Ja jestem za opcją miasta mieszkańców, w związku z tym wtedy na pewno będę w opozycji.
W czasie kampanii wyborczej zasłynął pan też takim podejściem mimo że jest pan członkiem partii politycznej, to żeby ta polityka i duża polityka tutaj w mieście nie grała pierwszych skrzypiec, czy nie będzie grała pierwszych skrzypiec, czy nie będzie sytuacji takiej, że zadzwoni Grzegorz Schetyna i powie: tutaj w Zielonej Górze Platforma nie może współpracować z kimś, kto należy, nie wiem, do PiSu albo do bezpartyjnych.
Po pierwsze, nie wiem, czemu Grzegorz Schetyna miałby dzwonić do przedstawiciela Platformy i
jak
mówić...
Jak się słucha Grzegorza Schetyny, to on tam różne rzeczy mówi.
Wie pan, w każdej organizacji jest przywódca. Przywódca jest od tego, by wyznaczać określone cele i kierunki. Natomiast nie sądzę, żeby przywódca miał się zajmować tym, co szeregowy członek danej formacji politycznej stara
pan,
się zrobić
dzieje,
dla miasta.
Gdzieś tam na przykład SLD w jakimś powiecie miało koalicję z Prawem i Sprawiedliwością zawrzeć, już zostali wykluczeni ci członkowie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gdzieś tutaj inny temat związany z PSL-em.
Jeśli chodzi o Platformę, to mówimy o pewnych formach spisanych, że tak powiem, sojuszy, etc. Podkreślam jeszcze raz, jeśli chodzi o jakiekolwiek formy porozumień i tak dalej, na tą chwilę kompletnie na ten temat nie rozmawiamy. Natomiast jeżeli mówimy o współpracy, to tak, jeżeli będzie ona wynikała z merytoryki dla miasta, dla rozwoju miasta, to ja tutaj po pierwsze nie widzę żadnych przeszkód do tego, żeby głosować wspólnie nad konkretnymi projektami z każdą formacją reprezentowaną w Radzie Miasta, tylko i wyłącznie kryterium to jest rozwój i dobro mieszkańców.
Powiedział Sławomir Kotylak, radny w kadencji 2018-2023 z wyboru mieszkańców i były kandydat na prezydenta miasta. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę Państwu.